Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i bardzo serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to łowiectwo dla polskiej wsi. A naszym gościem jest pani profesor, doktor habilitowana Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubra oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Pani profesor, bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Witam. Szczęść Boże.
Rozpocznijmy nasze spotkanie, naszą rozmowę na temat łowiectwa dla polskiej wsi. Może od sprecyzowania terminologii, która jest związana z tym zagadnieniem, a mianowicie takie dwa słowa, myślistwo i łowiectwo. Często są one używane zamiennie. Czy one oznaczają to samo, czy jednak ich zakres jest troszeczkę różny?
Wydaje mi się, że są to te same dwa słowa, tylko że odczucie w stosunku do łowiectwa i myślistwa, przynajmniej moje, jest nieco inne. Mówiąc o łowiectwie, ja myślę o wszystkich zabiegach, które są wykonywane w otoczeniu, powiedziałabym, że myślistwa. Można by to tak powiedzieć, dlatego że łowiectwo to jest dbanie o środowisko zwierzyny łownej, dbanie o populację zwierzyny łownej i dbanie również o to, żeby informacja o działaniach myśliwych w tym terenie była przekazywana dalej. Stąd tutaj edukacja i też pokazywanie przykładów społeczności, czy też młodszym uczestnikom łowiectwa. Więc dla mnie łowiectwo jest pojęciem szerszym niż samo myślistwo, bo myślistwo jednak bardzo często się kojarzy tylko z pozyskaniem, czyli z tym, co dla myśliwego jest ukoronowaniem jego dzieła, prawda? Pozyskanie zwierzyny.
A jednak łowiectwo jest znacznie szerszym tematem.
Tak ja bym to rozumiała, aczkolwiek możemy znaleźć definicje, które mówią, że są to dokładnie te same słowa, ale dla mnie łowiectwo jest pojęciem po prostu bardziej ogólnym.
Łowiectwo w historii naszej ojczyzny jest niezmiernie głęboko zakorzenione i gdy prześledzimy poszczególne epoki, to zauważymy, jak mocną tradycję ono zajmuje. Może tak przynajmniej z grubsza postarajmy się prześledzić tę historię i jaki jest cel łowiectwa w naszej ojczyźnie?
No, kiedyś, oczywiście za dawnych czasów, łowiectwo wiązało się tylko z zaspokojeniem potrzeb żywieniowych. I zwierzyna gruba, która była trudna do pozyskania, była domeną ludzi bogatszych. Zwierzyna drobna służyła, powiedzmy, człowiekowi, który był w niższych klasach, ale również pozyskiwał tę zwierzynę. Czyli to było zaspokojenie potrzeb bytowych. Później łowiectwo przerodziło się w taką, powiedzmy, w tradycję, tak? Czyli łowiectwo stało się pewnym kanonem zachowania, pewnym sposobem spędzania czasu, pewnym również sposobem wykorzystania, ale zawsze, w każdej epoce, samo pozyskanie zwierząt wiązało się z całym rytuałem. To nie było polowanie tylko. Wykonywanie polowania miało swój początek, miało swój sposób przeprowadzenia, miało swoje zakończenie. Wszystko było po to, że łowiectwo, powiedzmy, jest pewną sferą zachowań ludzi, można powiedzieć, jeżeli tak, ale jest pewnym, powiedzmy, sposobem postępowania, tak? W tej chwili łowiectwo mówi się, że jest hobby tylko i faktycznie u nas w kraju osoby, które wykonują to łowiectwo, robią to w ramach wolnego czasu swojego, w ramach, powiedzmy, swoich własnych możliwości również finansowych, więc można powiedzieć, że jest to swoiste hobby, ale wszyscy myśliwi, których się spotyka, z którym się rozmawia, to są ludzie, którzy to hobby wykonują z takim wielkim przekonaniem i wielkim sercem. To nie jest, zresztą chyba każdy człowiek, jeżeli chce coś robić, no to wtedy poświęca temu bardzo dużo serca, więc to jest takie hobby, to jest pasja. Można powiedzieć, że to jest pasja. I ta pasja jest też tak robiona, żeby zachować te tradycje, prawda? Żeby zachować tą całą otoczkę, tą całą kulturę, która wzrastała wraz z wykonywaniem łowiectwa czy polowania.
Gdy śledzimy chociażby opisy polowań, to widzimy, że to jest specyficzny, swoisty obrzęd związany z różnego rodzaju zachowaniami. Ilu jest myśliwych w Polsce i jak na tym tle wypadamy na tle Europy?
No jest około 120 tysięcy zrzeszonych myśliwych w Polskim Związku Łowieckim. Może od razu dodam, że jest około 4 tysięcy dian, czyli pań, które są zrzeszone. Jak wypadamy? Na pewno skromnie. Przydałoby się na pewno więcej osób na nasze społeczeństwo tak liczne. Jest to procent niewielki, więc nie wypadamy w porównaniu do innych krajów. Na pewno ten udział myśliwych w naszym społeczeństwie nie jest wysoki. Ale zwiększa się, co notujemy w ostatnich latach, liczba myśliwych nam wzrasta. Pomimo właściwie takiej atmosfery wokół łowiectwa, która nie jest zbyt sprzyjająca dla tych osób, jednak coraz więcej ludzi rozumie, że jest to potrzebne, a poza tym, że jest to piękne.
A czym spowodowany jest ten wzrost osób, które z jednej strony, o tym wspomnieliśmy, gdzieś tutaj szukają pewnej sfery pasji, ale też pewnie jest to coś więcej niż tylko pasja, prawda?
Wydaje mi się, że w większości przypadków osoby, które się stają myśliwymi, to są osoby, które na bazie przykładu, nie wiem, najbliższych czy też kolegów widzą, że ta pasja jest po prostu pożyteczna i bardzo piękna, bardzo wdzięczna.
Pani profesor, wspomniałam, że łowiectwo to nie tylko pobieranie, prawda, z tego, co nam daje natura, przyroda, ale to znacznie szerszy zakres działań. Czy moglibyśmy o tych działaniach również wspomnieć? Jaki jest cel łowiectwa? Jaki to jest zakres działalności?
Znaczy, podstawowym celem łowiectwa jest w stosunku do zwierzyny, czyli do zwierząt łownych, jest zadbanie o to, żeby populacja tych zwierząt była trwała i istniała w przyszłości. I to powoduje, że łowiectwo, myśliwi muszą dbać o środowisko zwierząt, czyli rzeczywiście przygotowują różnego rodzaju miejsca, gdzie ta zwierzyna może się zatrzymać, gdzie może znaleźć pokarm, gdzie może znaleźć schronienie. Również dbają o zwierzynę różnego typu, prawda? Tak, więc to są takie działania w środowisku, w siedlisku, w łowisku, prawda? Czyli różnego rodzaju poletka, prawda? Łąki i schronienia, które się przygotowuje. Po drugie, to co jest chyba bardzo ważne, myśliwi pokazują swoim przykładem, są przyrodnicy. To są naprawdę przyrodnicy, którzy przychodzą do tego swojego łowiska i widzą wszystkie interakcje, widzą to, co się dzieje w środowisku i starają się swoją obecnością i swoim działaniem właściwie pomagać całym wszystkim gatunkom, które się w tym środowisku znajdują. Stąd naprawdę biorą udział w różnych takich programach odtworzenia gatunków czy wsparcia gatunków. Zajmują się przecież tymi naszymi biednymi gatunkami, które w środowisku polnym zanikają, czyli kuropatwą, zającem. To są takie działania. A drugim takim działaniem, które może nie jest widoczne albo wręcz wydaje się być dziwne, myśliwi prowadzą edukację. Wśród myśliwych my mamy dużo osób, które są edukatorami, i w Polskim Związku Łowieckim również są różnego rodzaju miejsca na prowadzenie takiej edukacji, czyli na spotykanie się dzieci i młodzieży, na zielone szkoły, na pokazywanie im środowiska, na tłumaczenie im procesów przyrody, które w tym środowisku zachodzą. I rzeczywiście mamy bardzo, bardzo wiele osób, które chcą się podzielić swoją wiedzą przyrodniczą. I ta edukacja na pewno jest bardzo istotna i zresztą podobnie jak leśnicy, prawda? Oni też chcą pokazać, że przyroda rządzi się swoimi prawami. Chcą tego nauczyć wszystkich, którzy tylko by sobie życzyli takiej nauki wysłuchać.
słów pani profesor bardzo jasno wynika, że myśliwy to jest osoba, która jest przyrodnikiem, która zabiega o dobro przyrody. A dzisiejszy obraz myśliwych jest kreowany, no niestety dość przeciwnie, jako ten, który gdzieś czerpie, tylko czerpie z tej rzeczywistości i gdzieś sprowadza się tylko do zabijania zwierząt. Czym jest podyktowany taki gdzieś nieprzychylny obraz myśliwych?
Nie wiem, czym jest podyktowany. Mi się wydaje, że niezrozumieniem. Bo chyba podstawową rzeczą jest to, że jeżeli myśliwy ma korzystać ze zwierzyny, czyli z populacji zwierząt, czyli pozyskiwać tą zwierzynę, to on musi zadbać o to, żeby ta populacja istniała w przyszłości. Bo skończy mu się, jeżeli nie zadba, no to oczywiście wtedy utraci możliwość pozyskania. Nie jest to rabunkowa gospodarka populacji, tylko jest to gospodarowanie z umiarem i z głową. Więc takie gospodarowanie powoduje, że trzeba zadbać o dobre warunki dla populacji zwierząt, żeby można było pozyskiwać. To jest takie bardzo proste przełożenie, że jeżeli my chcemy coś wykorzystywać w naturze i będziemy wykorzystywać to, nie wiem, małą łyżeczką, to ta natura nam to odda i nie będzie szkody dla natury. Ale jeżeli będziemy chcieli koparką, no to wtedy okaże się, że niestety zniszczymy szybciej niż to warte. Bardzo często są takie opowiadania o właśnie niszczeniu natury, powiedzmy o małym jeziorze gdzieś na końcu świata, nieważne gdzie, i małej miejscowości rybaków, którzy nad tym jeziorem mieszkają. I powiedzmy co tydzień łowią jedną rybę z tego jeziora, żeby zaspokoić swój głód. I nagle pojawia się, prawda, biznesmen, który im oferuje dużo pieniędzy za jedną rybę, więc oni łowią tych ryb, powiedzmy 2000 czy 3000, sprzedają te ryby za wielkie pieniądze. I co się okazuje? Oni już nie mogą łowić tych ryb, ponieważ wyłowili wszystkie, czyli są głodni. Muszą pójść po jedzenie do miasta, a to jedzenie jest droższe niż ilość pieniędzy, którą zdobyli. Więc stąd naprawdę ten umiar i takie zrównoważone bardzo użytkowanie przyrody no jest no pewnym kanonem polskiego łowiectwa.
13 maja bieżącego roku podczas konferencji zatytułowanej Konferencji Naukowej Jeszcze Polska nie zginęła wieś, której współorganizatorami były między innymi Instytut Świętego Jana Pawła II Pamięci Tożsamość oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Minister środowiska pan profesor Jan Szyszko podkreślił różnorodność i bogactwo gatunkowe występujące na terenie naszej ojczyzny. Mamy się czym cieszyć i czego efektem, czego wynikiem jest ta różnorodność i jak o nią dbamy i troszczymy się?
Czy jesteśmy w ogóle krajem, który tak znajduje się w dobrym położeniu w Europie, więc wiele gatunków ma swój zasięg, czy północny, czy południowy, czy wschodni, czy zachodni właśnie na terenie naszego kraju. Stąd oczywiście ta różnorodność jest większa. Ale zrównoważony sposób użytkowania powoduje, że różnorodność jest zachowywana. A to zrównoważone w moim pojęciu to jest zachowanie pewnej mozaiki. Czyli powiedzmy tak jak w gospodarce leśnej zachowuje się obszary o różnym drzewostanie w różnym wieku, a zatem gatunki, które są związane z młodym drzewostanem, starszym drzewostanem, one mają swoje siedliska zachowane. Więc jeżeli będziemy postępować w ten sposób, żeby w sposób naprawdę zrównoważony użytkować nasze środowisko przyrodnicze, to oczywiście bogactwo gatunkowe będzie zachowane, bo każdy gatunek potrzebuje pewnej niszy, pewnego miejsca i musimy uszanować, żeby to miejsce pozostawić. Pan minister oczywiście podkreślał, że mamy to bogactwo, natomiast wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że to nasze środowisko egzystencji wokół nas, ono się zmienia. Zmienia się dlatego, że zmieniają się potrzeby człowieka, zmienia się sposób wykorzystania tego środowiska i jeżeli my będziemy inaczej wykorzystywać środowisko, to musimy sobie zdawać sprawę, że będą konsekwencje w postaci innej struktury gatunków w tymże środowisku. Więc to jest bardzo ważne, żeby sobie zdawać sprawę, że postępując inaczej niż nasi dziadowie i pradziadowie, po prostu będziemy mieli co innego.
Zauważamy chociażby bardzo konkretny wpływ przemian w rolnictwie na również sytuację zwierząt dziko żyjących. Jaki jest to wpływ?
Tam, gdzie rolnictwo jest bardzo intensywne, czyli mamy skomasowane grunty, mamy olbrzymie powierzchnie, które są zasiewane uprawami w monokulturze, no to oczywiście następuje uproszczenie tego środowiska i to bardzo duże uproszczenie, bo liczba gatunków roślin rosnących, liczba przerw pomiędzy obszarami zasianymi tym gatunkiem się zmniejsza. Czyli tam zwierzęta, które egzystują, bardzo wiele z nich nie znajduje w ogóle możliwości dalszego życia. Bo albo nie ma właściwego pokarmu, albo różnorodnego pokarmu, albo nie ma schronienia. Tam, gdzie to rolnictwo jest cały czas mozaikowate, różne, czyli mamy pola mniejsze, gdzie są miedze, gdzie są zadrzewienia śródpolne, jakieś oczka wodne czy jakieś ugory, no to oczywiście tam ta różnorodność gatunków jest znacznie większa. Więc to jest taka jedna konsekwencja, że intensywne rolnictwo na pewno nam upraszcza ten krajobraz, a zatem różnorodność się zmniejsza. Ale druga konsekwencja takiego rolnictwa, które daje ofertę żywieniową gatunków, to jest to, że wiele gatunków po prostu korzysta z tej mnóstwa biomasy, która na polach rośnie. I tego bezpiecznego schronienia, jeżeli oczywiście pokarm odpowiada. Takim bardzo ciekawym gatunkiem, który mógłby być podany jako przykład, jest dzik. Prawda? Dzik w tej chwili jest też gatunkiem postrzeganym bardzo negatywnie z wielu powodów, nie tylko z powodu, powiedzmy, oskarżania go, że jest wektorem pomoru świń, czyli chorób, które się przenoszą na trzodę, ale również znajduje się bardzo blisko człowieka, czyli wchodzi nam do miast, prawda? Wchodzi gdzieś do terenów podmiejskich. A trochę wynika to z tego, że ten dzik na olbrzymich polach, na przykład kukurydzy, znajduje takie warunki, że może się schować na cały rok, ma pokarmu bardzo dużo. No i oczywiście, tak jak każdy gatunek, jeżeli ma spełnione wszystkie swoje wymagania, no to odpowiada po prostu ekspansją. Więc my się staramy jako myśliwi nad dzikiem panować. Szczególnie intensywnie nasze działania były skoncentrowane na wschodzie Polski, żeby utrzymać zagęszczenie dzika na poziomie, powiedzmy, odpowiednim do naszych możliwości, do pewnej akceptacji społeczeństwa.
A jak wielki jest przyrost populacji dzika, no, chociażby przez rok?
Taki normalny całkiem przyrost to jest podwojenie populacji. Ale jeżeli pokarmu jest mnóstwo i jest rzeczywiście spokój, to populacja dzika może wzrastać dwukrotnie bardziej. Czyli powiedzmy ze 100 dzików możemy mieć 300. Ale mówmy o takim normalnym, prawda? Czyli podwojenie w ciągu jednego roku. Zresztą to widać, jak się przeanalizuje ilość taką ocenianą na drodze inwentaryzacji liczebność dzika w Polsce i liczbę dzików, które są pozyskane, to ta pozyskana liczebność jest większa niż stan populacji. Już pozyskujemy więcej, niewiele więcej, ale pozyskujemy więcej niż wielkość populacji, która jest liczona na początku roku, prawda? Bo wtedy się inwentaryzuje te zwierzęta. Więc naprawdę dzik bardzo szybko zwiększa swoją populację.
A jeśli chodzi o inwentaryzację zwierząt, dokonuje się jej raz w roku, tak?
Taki termin zakończenia inwentaryzacji zwierzyny to jest 31 marca. A zima jest najlepszym okresem, żeby tę inwentaryzację wykonywać, więc różnie się to odbywa. Prawda? Albo odbywa się to w ten sposób, że równolegle, powiedzmy, prowadzi się inwentaryzację w wielu miejscach na danym terenie, albo ta inwentaryzacja jest robiona w odstępach czasowych. Są też różne metody inwentaryzacji, prawda? Albo tropimy zwierzynę, albo robimy tak zwane pędzenia, czyli liczymy przebiegające zwierzęta po wypłoszeniu ich z jakiegoś partii łowiska. Więc inwentaryzacja, generalnie zima jest takim okresem, kiedy mamy się zorientować. Oczywiście na pewno nie jesteśmy w stanie, prawda, dokładnie policzyć, ile mamy zwierząt w lesie. No, ale staramy się jak najbardziej i jak najdokładniej oszacować ich liczebność.
A jak można scharakteryzować stan zwierzyny łownej w Polsce?
Jeżeli chodzi o zwierzynę grubą, czyli tutaj mówimy o jeleniu, o sarnie, o dziku, to jest bardzo dobry, wręcz za dobry. Populacje tych gatunków rosną, mają się bardzo dobrze i rzeczywiście korzystają z tego ogromu pokarmu, który jest wokół nich. Natomiast populacje zwierzyny drobnej, no takim przykładem jest zając czy kuropatwa, one mają się bardzo źle, ponieważ jedną z przyczyn jest na pewno ten brak różnorodności pokarmu i zmniejszenie się liczby schronień w środowisku, w którym te zwierzęta bytują, te gatunki bytują, a drugim no to jest troszkę taka nieproporcjonalność drapieżników, które zagrażają właśnie takim drobnym zwierzętom. Prawda? My też chroniąc jak gdyby przyrodę, czy też chroniąc gatunki, musimy pamiętać o takich wzajemnych relacjach gatunków. Jeżeli postawimy na intensywną ochronę i właściwie będziemy chronić drapieżniki, no to trzeba pamiętać, że te drapieżniki potrzebują ofiar, więc im więcej drapieżników, tym więcej ofiar będzie po prostu pozyskanych przez drapieżniki. Będzie większa presja tego drapieżnictwa.
A jakie są podejmowane działania przez myśliwych w celu stworzenia takich optymalnych warunków, aby właśnie te gatunki, które są zagrożone, pani profesor wspomniała, tutaj zając kuropatwa, aby te gatunki mogły się rozwijać?
Przede wszystkim wprowadzona została hodowla tych gatunków, taka wolierowa, zamknięta. Taka hodowla zmniejsza gdyby tą presję drapieżnictwa w początkowym okresie życia, czyli mamy jakby większy sukces, czyli uzyskujemy jakby większą liczbę zwierząt z tej samej liczby par rodzicielskich i potem te zwierzęta są wsiedlane. One oczywiście wsiedlane są do miejsc i myśliwi też starają się takie miejsca chociaż trochę przygotować, czyli chociaż trochę drapieżniki, które są również zwierzyną łowną, są usuwane z miejsc wsiedlenia. Czyli te drapieżniki, nad którymi powiedzmy myśliwi mogą zapanować, czy lis, czy jenot, czy szop, są z tego łowiska, z tego miejsca wsiedlenia usuwane. I liczymy na to, że te zwierzęta, które pochodzą z niewoli, ale oczywiście nie przyzwyczajamy do człowieka takich zwierząt, że one jednak chociaż w części pozostaną w tym środowisku i zwiększą nam populację. W tej chwili można powiedzieć, że leciutko w górę drgnęła nam liczebność tych właśnie gatunków, czyli zająca i kuropatwy, no dzięki takim działaniom, czyli po pierwsze nie pozyskujemy absolutnie albo bardzo mało tam, gdzie to jest możliwe i staramy się wsiedlać, staramy się po prostu te gatunki chronić i stworzyć schronienia dla nich. Stąd taki program jest prowadzony przez Polski Związek Łowiecki od wielu, wielu lat, który się nazywa Ożywić Pola. Każdy rok jest pod hasłem innego gatunku, ale ten program to jest taki program bardzo edukacyjny. Skierowany jest do dzieci, do szkół i tłumaczy się i uczy się dzieci, a one sobie wykonują, żeby właśnie dbały o schronienie. Nawet zwykłe zakrzaczenie, które gdzieś jest na środku pola, prawda, czy gdzieś z boku, czy jakaś miedza, to jest miejsce schronienia takich drobnych gatunków zwierząt.
A jak wygląda sytuacja z populacją lisa i z chorobą wścieklizny przenoszoną przez lisy?
Szczepienia na wściekliznę też są prowadzone od bardzo wielu lat w Polsce i bardzo dużo się dyskutuje, czy one są potrzebne, czy nie są potrzebne. No, z jednej strony wścieklizna jest chorobą niebezpieczną dla ludzi, to jest zoonoza. Więc nie chcemy, żeby ona istniała, prawda, żebyśmy mieli z tym problem my jako ludzie i stąd pojawiło się to szczepienie lisów, ale z drugiej strony lisy jako gatunek bardzo dużo na tym zyskały, ponieważ była to choroba, która trzebiła populację lisów, więc my mamy tych lisów coraz więcej i też się staramy wykonywać tak pozyskanie lisów, żeby ograniczać ich populację, ale nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo rzeczywiście liczebność lisa w łowiskach jest dosyć spora, co oczywiście wpływa na inną zwierzynę, no bo ten lis też musi coś jeść. Ale można tutaj powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że w tych naszych łowiskach, w tej naszej przyrodzie pojawił się jeszcze jeden drapieżnik, który jest no, drapieżnikiem takim, powiedziałabym, wyspecjalizowanym, a mianowicie psy. Zdziczałe psy, psy, które uciekły, psy, które powiedzmy nieodpowiedzialni ludzie czasami wręcz zostawiają w środowisku. To są drapieżniki, które potrafią się zorganizować w grupy, w watahy i one też bardzo dużą szkodę czynią w tych naszej przyrodzie, naszych łowiskach, ponieważ one kłusują, tak? Można powiedzieć, że to są kłusownicy, tak?
Ostatnimi czasy media podawały przykłady zagryzionych zwierząt i to zwierzyny grubej przez właśnie tego typu dziko żyjące psy. I też pytanie, jak te psy będą reagowały w późniejszym czasie na człowieka.
Czy to są watahy psów, które człowieka się nie boją. Więc może u nas wypadków ze zdziczałymi psami jeszcze nie było, chociaż na pewno można by jakimiś przykładami się tu posłużyć, ale przecież powszechnie były nagłaśniane w mediach przypadki właśnie kłopotów i to bardzo dużych kłopotów na obrzeżach Moskwy, gdzie właśnie zdziczałe psy zagrażały ludziom. Bo to są drapieżniki, które potrafią grupowo przede wszystkim łączyć się w grupy, I takie, które nie mają właśnie dystansu do człowieka, które wiedzą, że mogą tego człowieka, powiedzmy, do człowieka się zbliżyć i na pewno się nie cofną przed niczym, jeżeli będą głodne.
Pani profesor jest również zaangażowana w restytucję gatunku żubra. Jak, pani profesor, to wygląda na terenie Polski i Europy?
Żubr to taki ciekawy gatunek, który po I wojnie światowej został wytrzebiony w swoich naturalnym środowisku, czyli w Puszczy Białowieskiej, w Górach Kaukazu i zostały tylko 54 osobniki w ogrodach zoologicznych, w zwierzyńcach i od tego się zaczęło. W tej chwili mamy w Europie ponad 6 tysięcy tych zwierząt. Dużo mało, trudno powiedzieć, ale w Polsce mamy ich najwięcej, bo prawie 1700. I właściwie Polska, czy polscy przyrodnicy, czy polscy leśnicy zawsze byli na czele tego procesu właśnie odtwarzania gatunku. Proces był żmudny, trwał długo, cały czas trwa, bo jeszcze się nie zakończył, ale możemy się pochwalić, że w ciągu ostatnich 15 lat populacja żubra się podwoiła i rośnie każdego roku o kilka procent. Mamy pomysły, żeby rozprzestrzenić żubra w Polsce, żeby go rozprzestrzenić w Europie. Do tego procesu restytucji bardzo intensywnie włączy się na pewno Rosja, Rumunia, inne kraje, Hiszpania. Więc ja liczę na to, że żubr będzie bezpiecznym gatunkiem w Europie dzięki właśnie zaangażowaniu bardzo wielu instytucji i krajów w jego ochronę.
Na zegarach mamy godzinę 18.43. Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria i telewizji Trwa. Dzisiejszy temat to łowiectwo dla polskiej wsi, a naszym gościem przypomnę jest pani profesor doktor habilitowana Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGIW, przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubra, a także członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Zapraszamy także widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny 00 48 657 00 13 lub 00 48 657 00 14. Numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Łowiectwo dla polskiej wsi. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria i telewizji Trwam. Panie profesor, porozmawiamy również o etyce łowieckiej. Jakimi takimi głównymi zasadami powinien kierować się każdy myśliwy podczas polowania?
Pierwszą, najgłówniejszą zasadą jest kwestia bezpieczeństwa względem samego siebie i oczywiście wszystkich dookoła, jak i bezpieczeństwa względem zwierzyny. Myśliwy, przede wszystkim polowanie wykonywane jest przy pomocy broni, więc postępowanie z bronią i zasady bezpieczeństwa postępowania z bronią, to jest podstawa. To jest w ogóle najważniejsza rzecz. Przecież trzeba zdawać sobie sprawę, że jak się zachować, jak nie wiem, poruszać się z bronią, powiedzmy, na strzelnicy, na polowaniu zbiorowym, czy też na polowaniu indywidualnym. Więc to jest taka podstawa. Przecież myśliwy, wchodząc do łowiska jakiegokolwiek, on nie może tam wejść bez odpowiedniej zapowiedzi o opisania, gdzie będzie, co będzie robił, gdzie będzie się znajdował. A w każdym kole łowieckim bardzo mocno pilnowane jest to, że jeżeli wchodzi myśliwy na teren łowiska, czy wchodzi drugi myśliwy, to oni doskonale wiedzą, gdzie są, prawda, jak to się odbywa. Jak wykonywane jest polowanie zbiorowe, to ono jest też zapowiedziane, żeby zachować bezpieczeństwo osób, które, powiedzmy, chciałyby się na tym terenie pojawić, czyli osób postronnych. To jest chyba najważniejsza rzecz, prawda? Mówiąc o etyce, to trzeba pamiętać o tym bezpieczeństwie. A drugie to jest szacunek względem zarówno innych myśliwych, zarówno innych ludzi. To jest bardzo ważne, ale szacunek też względem tych zwierząt, które są upolowywane, tak? Które są pozyskiwane. To też są zachowania, które nie wynikają tylko z pustej tradycji, tylko cały ten proces po polowaniach, prawda, to oddanie naprawdę czci temu zwierzęciu, ponieważ no to jest, no nie wiem, dla mnie to jest takie głębokie odczucie. To nie jest zabicie, to nie o to chodzi, prawda? Przecież nie zabijamy po to, żeby zabić, tylko wiemy, że pozyskanie, zabijanie jest koniecznością przy prowadzeniu populacji, bo ta populacja musi być w pewnych ryzach ograniczona, więc jest to konieczność, jest to wykonywanie, powiedzmy, tej właśnie swoistej selekcji, swoistego wyboru, ale musimy to robić z pełnym szacunkiem, naprawdę z pełnym szacunkiem. Więc to są takie elementy etyki, które każdy myśliwy powinien mieć głęboko w sercu. Nie powinno to być tylko tak wyuczone byle jak, tylko to powinien rozumieć, że ten szacunek i to bezpieczeństwo to są podstawowe rzeczy.
Mówię to dla polskiej wsi. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy widzów i słuchaczy do współtworzenia dzisiejszego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, proszę bardzo. Kto z nami jest i skąd?
Mówi Adam z Małopolski. Rolnik indywidualny. Ja chciałem poruszyć sprawę rybołówstwa wodnego. U nas w Małopolsce jest bardzo dużo rzek i rybacy sobie przejęli, Związek Rybacki przejął sobie wszystkie wody rzeczne, płacą tam minimalne te składki 200 zł, a nie płacą ani ZUS-u, ani KRUS-u i łożą rybki, a nam rolnikom nie wolno regulować rzeki i nie wolno nam elektrownie wodne zakładać ze względu na to, że oni te wszystkie wody gruntowe właśnie przejęli. I chciałbym właśnie się przystosować do odpowiedzi, panie profesor.
Panie Adamie, dziękujemy za ten telefon, za to pytanie.
Bardzo trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo niestety nie zajmuję się tymi sprawami. I nawet do końca nie wiem, jak są uregulowane kwestie, prawda, dostępu do wody. No mam nadzieję, że każdy, który pozyskuje ryby z jakichkolwiek wód, prawda, pamięta o tym, żeby ta trwałość populacji ryb też była zachowana, ale no bardzo mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie. Mogę się przygotować następnym razem do odpowiedzi na takie pytanie.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Szczęść Boże.
Cieszę się, że mogę może pani profesor tutaj takich kilka swoich uwag podać, bo w tej chwili mamy ten atak właśnie na profesora Szyszkę, na polskie lasy, na rzekomą wycinkę Puszczy Białowieskiej i tak dalej. No i tutaj chciałbym powiedzieć, że trzeba by było zorganizować szerzej, może przez więcej mediów i przez dłuższy czas taką edukacja, że właśnie myśliwstwo to nie jest strzelanie do zwierząt. Dzięki leśnikom i myśliwym mamy tak piękne zasoby właśnie leśne, tyle zwierzyny. Te wszystkie obyczaje, które są związane z polowaniem, o czym pani profesor już tu wspomniała, prawda? I chciałbym tu powiedzieć na przykład, że często jak się z ludźmi rozmawiam, bo akurat ja w rodzinie miałem myśliwych i od dziecka słyszałem różne opowieści, więc jeżeli na przykład myśliwy widzi jelenia o zniekształconym porożu, on wie, że to jest jednostka zarobaczona i trzeba by było albo odstrzelić, albo powiedzmy oddzielić do wyleczenia. Nawet takie odłamanie, powiedzmy, parostka od rogu jest niebezpieczne, bo wtedy kozioł czarny na przykład potrafi zabić, nie poranić w walce, jak walczą, tylko zabić inne zwierzę, prawda? I tutaj tak samo są zwierzęta na przykład strasznie zakażone kleszczami, potrafią ich mieć miliony. I trzeba z taką jednostką właśnie też coś zrobić, wyleczyć, albo niekiedy właśnie odstrzelić. Poza tym liczebność, jeżeli wilków jest za dużo, bo wilczyca szybko wyhodowuje bezpiecznie kilkoro, w krótkim czasie kilkoro wilcząt. Natomiast ciąża ułani jelenia trwa 9-10 miesięcy i rodzi jedno cielątko i prowadza je przez powiedzmy rok czy dłużej. Więc gdyby ludziom po prostu powiedzieć o tych sprawach, na czym polega praca myśliwego, jak dużo kultury, jak dużo umiejętności tu jest potrzeba, jak bardzo jest pożyteczna, to ludzie przestaliby może występować przeciwko sobie samym, bo dzisiaj wierzy się jakimś nieopierzonym pseudonaukowcom należących do tak zwanych zielonych, a to są zwykli aktywiści, którzy kłamią, po prostu kłamią, mają w tym jakieś interesy, służą jakimś, nie chcę już domyślać się, komu służą, ale na pewno nie Polsce. I tak myślę tylko, że to trzeba właśnie ten moment wykorzystać, że trzeba by było zebrać naprawdę wszystkie siły, wszystkie media i po prostu, żeby to przebiło się do społeczeństwa, że myśliwstwo, leśnictwo to jest nasza odwieczna kultura, to jest bezpieczeństwo w razie wojny dla kraju, to jest też wielka dochodowość i to jest coś po prostu naprawdę dobrego, pożytecznego i pięknego. Tak samo obycie się z bronią. Teraz jest taka moda, że broni nie używać, bo to niby ma wychować kogoś zwyrodniałego. Nieprawda. Mężczyzna, jeżeli obędzie się z bronią, potem ma wybór. Może potem zmienić zainteresowanie, ale nie jest tchórzem. On jest odważny i jest opanowany i nie musi dalej się bronią bawić, ale przeszkolenie z broni jest naprawdę wspaniałe. Tak samo jest ostatnie już zdanie. Na temat ludzie nie rozumieją właśnie, na czym polega plaga drukarza, kornika. Prawda, że jedno czy dwa drzewo zwalone na hektar to jest pokarm dla ptaków, dla różnych tam powiedzmy żyjątek. Ale jeżeli tych drzew zwalonych jest 20, to już jest plaga, bo wtedy rozmnożą się właśnie te szkodniki i opanują cały las i nie będzie ani tych ptaków, bo po prostu uschną drzewa. To są proste rzeczy, których ludzie nie wiedzą, a naprawdę trzeba by było poświęcić kilka miesięcy na naprawdę wielką akcję edukacyjną we wszystkich możliwych mediach. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Andrzeju za te poruszone zagadnienia. Panie profesor.
Ja myślę, że warto jest powiedzieć o tym, że przyroda rządzi się swoimi prawami i zawsze się rządziła swoimi prawami. I w tej przyrodzie przecież mamy śmierć i życie, które są razem ze sobą połączone. Prawda? Nie będzie życia, jeżeli nie będzie śmierci. I rozsądna praca z tą przyrodą, rozsądne korzystanie z tej przyrody nie zaburza podstawowego prawa. Dokładnie tak jak powiedział słuchacz, że jeżeli się pozwoli, prawda, żeby jeden proces zdominował inne procesy, czyli nie będzie pewnej równowagi, no to będziemy mieli zmianę naprawdę drastyczną. Tak jak ja się starałam powiedzieć o zmianie, powiedzmy, przy intensywnym rolnictwie, tak samo. To jest obszar, w którym było bogate życie, a nagle to są hektary, powiedzmy, tylko kukurydzy, bez żadnego owada, bez żadnych innych przedstawicieli fauny. Więc oczywiście, że trzeba by ludziom chyba powiedzieć po prostu wprost, że mięso to nie jest coś, co się kupuje w markecie, tylko że jest to część zwierzęcia i każdy, kto zjada mięso w domu, musi sobie zdawać sprawę, że jakieś zwierzę musiało oddać życie, żeby to mięso było przez niego zjedzone. Że mamy oczywiście zwierzęta, które są przez nas hodowane w tym celu i mamy też zwierzęta dzikie, które bytują na wolności. I teraz czy zabicie zwierzęcia hodowlanego, czy zabicie zwierzęcia dziko żyjącego, czy tutaj to jest proces, który służy nam. Prawda? Jedno i drugie służy nam jako ludziom. Jeżeli my nie będziemy polować, jeżeli nie będziemy prowadzić łowiectwa zrównoważonego, no to oczywiście, tak jak powiedziałam, gruba zwierzyna, te gatunki, które znajdują mnóstwo pokarmu i są bezpieczne, będą się po prostu mnożyć. Bardzo łatwo jest obliczyć, ile będzie dzików, jeżeli nie będziemy polować. Po roku będzie ich 2 razy tyle, a po 2 latach 4 razy tyle, a po 5 latach będzie ich 32 razy tyle. Czy tego chcemy? Nie, dlatego że musimy mieć pewną równowagę. Nasz gatunek potrzebuje, powiedzmy, przestrzeni, ale inne gatunki też potrzebują przestrzeni. A chyba my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby o tą równowagę właśnie dbać. Bo nieprawdą jest, że przyroda sama zadba o tą równowagę w momencie, kiedy nasz gatunek tej przyrodzie tworzy tak silną presję, prawda, że ma tak silną presję na przyrodę właśnie nasz gatunek, to przyroda nie jest w stanie sama o siebie zadbać. Więc stąd jest ta nasza odpowiedzialność. A jeżeli chcemy, żeby trwało to, co jest wokół nas, no to musimy po prostu zachować umiar, rozsądek i nie stawiać na jedną rzecz. Tak jak użyty tutaj przykład Puszczy Białowieskiej, no fakt, no, ta Puszcza Białowieska za chwilę w bardzo dużej części będzie po prostu martwą puszczą pełną przewróconych świerków. Czy to będzie Puszcza Białowieska? Pytanie. Za 400 lat na pewno będzie piękna puszcza, ale czy o to nam chodzi?
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo, kto jest z nami, skąd?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam w takiej sprawie, w innej, bo nie mogę się dodzwonić, w takiej sprawie, co o tym mam myśleć?
Halo?
Że pani Ogórek...
Ale tutaj bardzo byśmy prosili o trzymanie się tematu. Jeśli w temacie jakieś pytanie, przypomnę, łowiectwo dla polskiej wsi. To bardzo prosimy o takie pytanie.
Powiedzieć, bo nikt nie chce przyjąć tego do wiadomości.
Halo, halo. Chyba jednak to nie było pytanie związane z dzisiejszym tematem. Bardzo prosimy, aby trzymać się dzisiejszego tematu. Przypomnę, łowiectwo dla polskiej wsi. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym, przypomnę, jest pani profesor doktor habilitowana Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, a także członek Zarządu Głównego Państwowego Związku Łowieckiego. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Halo? Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami, skąd?
Grzegorz z Wrocławia.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, kiedy i czy będzie ustanowiona ustawa PZEU kontra pseudoekolodzy odnośnie przeszkadzania przez ekologów w wykonywaniu polowania. To jest pierwsze moje pytanie. Drugie brzmi następująco. Odnośnie doktryny obronnej, którą pięknie propaguje w tej chwili minister Macierewicz. Każdy myśliwy to snajper w wypadku konfliktu zbrojnego i w wypadku, kiedy trzeba ojczyznę bronić. Proszę mi powiedzieć, czy w tym kierunku będą podjęte działania. Następne pytanie mam takie odnośnie rozrostu populacji drapieżników, na przykład wilk, kruk. One niekontrolowana populacja tych drapieżników bardzo szybko powoduje to, że ubożeją populacje pożądane w naszym w łowiskach. Decyzje odnośnie regulacji tych populacji bardzo długo są podejmowane. Czy jest szansa na to, że monitoring tych populacji będzie prowadzony efektywniej i decyzje będą podejmowane w sposób bardziej efektywny. Proszę mi powiedzieć jeszcze jedną taką uwagę mam, którą chcę przekazać, że Polski Związek Łowiecki to skostniała struktura i ona wymaga przynajmniej konkurencji. Dziękuję, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Grzegorzu. Panie profesor, bardzo prosimy.
Po pierwsze, polowania zbiorowe. Polowanie zbiorowe jest imprezą, która musi być zgłoszona jako impreza zbiorowa. Przecież policja musi być poinformowana o tym, musi być zgoda zresztą na przeprowadzenie takiego polowania. I teraz osoby, które przeszkadzają w polowaniu, to są osoby, które zakłócają porządek imprezy. Tu nie trzeba żadnej ustawy w tej chwili. Tu wystarczy tylko odpowiedniej reakcji służb porządku publicznego, czyli policji, która ze względu na to, że one zakłócają porządek zapowiedzianej imprezy, no po prostu te osoby powinny być usunięte z terenu i nie trzeba tutaj jak gdyby innych przepisów, które mamy. Drugie pytanie pana było o...
Doktryna obronna.
O doktrynę obronną. Oczywiście polscy myśliwi wszyscy są gotowi służyć obronności kraju. Nie ma na razie żadnych przepisów czy ustaleń co do sposobu wykorzystania tej chęci polskich myśliwych, ale mogę pana zapewnić, że oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba, no to oczywiście te 120 tysięcy osób na pewno będą służyły Polsce z całym zaangażowaniem. Trzecie pytanie pana było o drapieżniki. Populacja drapieżników rzeczywiście rośnie i wpływ tych drapieżników, zresztą ja mówiłam, na populację ofiar być musi, prawda? Czyli rosnąca populacja drapieżników powoduje większy wpływ i większą presję na populację ofiar. Co się robi? To są bardzo często gatunki, które są pod ochroną i to ochroną ścisłą, ale trwają prace, co prawda dość wolno, w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby przygotowywać programy pewnego zarządzania populacjami, gospodarowania populacjami, również tych drapieżników. Na pewno takie prace są podjęte, zresztą u mnie na SGGW nawet były przygotowane projekty zarządzania populacją wilka. I to ja osobiście uważam, że te populacje drapieżników powinny być pod kontrolą. Nie można całkowicie tutaj pozostawiać je bez żadnej kontroli. Są różne pomysły, na razie niewdrożone w życie. Jeżeli chodzi o monitorowanie populacji drapieżników, no to odbywa się ona, na przykład wilka, na zasadach z jednej strony zero-jedynkowych, czyli jest obecny bądź nie jest obecny na obszarze obwodu łowieckiego czy też leśnictwa, a jedynym takim sposobem odpowiedzi na pytanie, ile jest wilków, to są badania genetyczne, które mam nadzieję, że zostaną niedługo podjęte, bo to nam odpowie akurat jeżeli chodzi o tego drapieżnika, który jest bardzo mobilny, prawda? Dla wilka przejście te 30-40 kilometrów w ciągu jednej doby to jest żaden dystans, więc trudno jest mówić, że my będziemy je liczyć na takich zasadach jak zwierzynę bardziej trzymającą się swoich rejonów, więc trudne to jest czasami. No jeżeli chodzi o ptaki, to liczenie, inwentaryzowanie jest zdecydowanie łatwiejsze, bo możemy obserwować ptaki, i więc staramy się oczywiście wiedzieć jak najwięcej i staramy się wpływać, żeby były podejmowane decyzje na temat odpowiedniego statusu i stanu populacji drapieżników. Jeszcze było jedno pytanie chyba.
Jeszcze była taka uwaga odnośnie PZL.
A skostniałości tak. PZL. No cóż ja mogę na to powiedzieć? No. Obiecuję, że się temu przyjrzę.
Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Bardzo proszę.
Halo, halo. Moje Zbigniew, ja dzwonię z Podkarpacia. Mam przyjemność mieszkać w otulinie Magórskiego Parku Narodowego i ubiegłego roku jesienią spotkała mnie taka bardzo nieprzyjemna sytuacja, a mianowicie byłem świadkiem zbiorowego polowania. Pani profesor użyła określenia impreza. Nie wiem, czy ojciec widział kiedykolwiek, był świadkiem polowania zbiorowego?
Nie.
Otóż wygląda to mniej więcej tak, że w jednej linii ustawia się kilkudziesięciu myśliwych. Oczywiście mają takie stołeczki i oczekują sobie na moment wybiegnięcia tejże zwierzyny, która jest wypłoszona przez tak zwaną nagonkę. Strzelają do wszystkiego, co wypadnie. Wypada lis, lis. Bażant, bażant. Koziołek, koziołek. Daleki jestem od stwierdzenia, że myślistwo jest czymś złym. Oczywiście, że tak. Tylko czym innym jest, jeżeli myśliwy spędzi cały dzień tropiąc tę zwierzynę i w sumie udaje mu się ją polować, a czym innym jest coś takiego jak gestapo w Lasach Janowskich. To takie było moje prywatne odczucie. To tyle mam do powiedzenia.
Dziękuję już panie Zbigniewie. Tu pan Zbigniew poruszył taki temat pewnej równowagi, pewnego rodzaju też równych szans pewnie zwierzyny i tego, który na tę zwierzynę poluje.
Znaczy polowania indywidualne dla mnie są na pewno znacznie większym przeżyciem. Rzeczywiście polowania zbiorowe, grupowe są też pewną tradycją i nie zawsze odbywa się to tak, jak opisał to słuchacz, bo taką podstawową elementem polowań zbiorowych to jest ta możliwość powiedzmy socjalnych relacji pomiędzy myśliwymi, a strzelanie na polowaniu zbiorowym odbywa się tylko do tej zwierzyny, do której strzelać można, więc nie jest to absolutnie wszystko, co wypadnie, tylko to, co jest do pozyskania ze względu na terminy ochronne, ze względu na możliwość łowiska i myśliwi są przeszkoleni, przyuczeni przed polowaniem zbiorowym, na co im wolno polować.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef, województwo opolskie. Pozdrawiam, witam i chciałbym też zabrać głos na temat właśnie tych polowań i moje zdanie jest takie. Ktoś jest właścicielem tego lasu, ktoś o ten las dba. Jak może pewna grupa wchodzić praktycznie tak by wchodzić na, ktoś by weszedł na moje podwórko i mówił, co ja mam robić na swoim podwórku. I teraz tak, jeżeli dam przykład, bo to jest wyraźny wpływ ludzi, którzy praktycznie przez obronę jakieś prawa zwierząt, roślin i innych rzeczy próbują naprawdę działać politycznie. Weźmy przykład tutaj Doliny Rozpudy. Gdy praktycznie nie szło wybudować obwodnicy ze względu na to, bo tam się coś tam pojawiło, jakieś tam, że tak powiem, żaby czy coś, a przeryto w tym czasie całe Morze Bałtyckie i dzieci ekolodzy byli. To jest raz. Poza tym, no, mi się wydaje, że no, ktoś jest właścicielem, my możemy iść do lasu, zbierać grzyby, zbierać różnego rodzaju jagody i tak dalej, co nam tam praktycznie mamy tą wolność, ale jeżeli ktoś przychodzi uprawiać w lesie bandytyzm, bo dla mnie to jest bandytyzm, to niestety, ale tacy ludzie powinni być karani i niestety za to, że wprowadzają właśnie niepokój w lesie i jak gdyby naruszają porządek, który jest u nas jakby nie było, jeśli chodzi o sezon polowań i tak dalej, jest pewnego rodzaju porządek. Mamy nadmiar wszystkiego praktycznie. Jeśli chodzi o bociany, my możemy sprawdzić, ile w Polsce jest bocianów, a ile jest w Niemczech bocianów. To jest przecież to jest kolosalna różnica. I ci, co nie mają praktycznie nic, uczą tych gospodarzyć ekologicznie, którzy naprawdę są wybitni, jeśli chodzi o tą dziedzinę. Podziwiam pana Szyszkę tutaj jako ministra, naprawdę on widzę ma taką trudną drogę, ale jest bardzo widzę uparty i spełnia praktycznie misję i jest fachowcem i wie co robi i to właściwie tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę powodzenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Józefie, dziękujemy również. Panie profesor, powróciło to pytanie związane z polowaniem na terenie własności prywatnej.
Obwody łowieckie w Polsce to są obwody o powierzchni minimum 1000 hektarów. I bardzo dobrze, że obwód łowiecki jest wystarczająco duży, bo polowanie no, nie powinno być wykonywane na małych powierzchniach, bo zwierzyna zajmuje bardzo duże areały, więc to ten model gospodarki łowieckiej powiedzmy wymaga takiego obwodu. Oczywiście to są obwody, które znajdują się na terenie różnym, prawda, na terenie lasów państwowych, na terenie rolniczym, na terenie również prywatnym. To było dzierżawienie takiego terenu koło Mławieckim było protestowane i jest powodem szykowanej zmiany w ustawie Prawo łowieckie, gdzie na pewno prawa właściciela terenu będą zachowane. Ja nie wiem jeszcze, jakie będzie rozwiązanie, prawda? Te rozwiązania są dyskutowane, ale jak najbardziej to prawo będzie zachowane. A takim drugim no, rozwiązaniem wartym rozważenia jest po prostu włączenie się do kół łowieckich, które są na terenie, no bo faktycznie my te populacje zwierzyny grubej mamy liczne, mamy duże i jeżeli myśliwi nie będą ich kontrolować, nie będą ich zmniejszać, no to będzie większa presja na tereny rolnicze, więc chyba warto współpracować w każdym miejscu i warto pomyśleć o jakichś takich rozwiązaniach wspólnych, żeby powiedzmy właściciele gruntu i koło łowieckie, które gospodarzy na tym terenie jakoś wspólnie dochodziło do rozwiązań najlepszych dla danego terenu.
Tutaj pojawia też się takie pytanie. Zwierzyna, która żyje na danym terenie, dajmy na terenie prywatnej osoby, czym jest własnością?
Zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa. To jest też podstawowa zasada modelu łowieckiego w Polsce, że własność zwierzyny jest własnością Skarbu Państwa. W momencie, kiedy ta zwierzyna jest upolowana, ona staje się własnością dzierżawcy terenu, czyli koła łowieckiego i myśliwy, który ją upolował, może ją kupić na własny użytek albo koło łowieckie może przeznaczyć do sprzedaży, do przerobu, na obrót, prawda, ale to jest ten moment, kiedy własność zwierzyny się zmienia, to jest moment pozyskania.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy, kto jest z nami i skąd?
Szczęść Boże, Jan z Lubelszczyzny. Chciałbym się podzielić kilkoma uwagami takimi, no wynikającymi z obserwacji. Nie jestem myśliwym, w rodzinie też nie mam myśliwych, natomiast mieszkam w zasadzie 200 metrów od lasu, tu jeszcze pomiędzy domem a lasem łąka, taka niewielka, dwuhektarowa. Znam kilku myśliwych, no i niestety moje obserwacje, często rozmowy, no wnioski, jakie wyciągam z tych rozmów, niekiedy są bardzo nieciekawe. Może to zabrzmi zbyt mocno, a dla mnie część właśnie myśliwych to są zalegalizowani kłusownicy. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Co obserwuję? Obserwuję, że sezon dla niektórych tych osób zaczyna się jeszcze przed sezonem polowań, czyli prywatne polowania. Słyszę strzały o różnej porze nocy, przed wieczorem, a czasem zdarza się i w dzień, prawda? widzę, jak są zaopatrywani rodziny, jak są zaopatrowane w dziczyznę. Przed chwilą tutaj pani profesor wspomniała, że jest to własność Skarbu Państwa. Ja się z tym zgadzam, zresztą pan minister również o tym kiedyś mówił. Co do sposobu polowania, no częściowo podzielam pogląd pana, który właśnie mówił o tych egzekucjach, dlatego że podam przykład. Miniona zima, słyszę, że tutaj koła w okolicy Lubartowa wypuszczają zające, natomiast tu koło mnie wystrzelali, no bo tutaj jest dużo sadów i właśnie większość z tych myśliwych to są również właściciele sadów, więc no, zresztą rozmawiałem, kiedy mi powiedział, że nie mam litości żadnych dla zajęcy, obojętnie o jakiej porze, dlatego że jak się taki zakradnie, no to mu robi tam zniszczenia w sadzie. I przez wiele lat miałem kontakt z jednym myśliwym, no i nieraz w towarzystwie w różnych sytuacjach opowiadał na przykład, jak polował na kaczki z drugim kolegą, lekarzem myśliwym. My jeździli na pojezierze, kupowali worek, prawda, pszenicy, po czym na zmianę jeździli, dokarmiali te kaczki nad jeziorem, one się już tam, prawda, z nimi zaznajomiły, no i później jechali i wystrzelali, prawda. Zresztą często opowiadał dzika, że pojechali, o drugiej dzika strzelili, o piątej był już w lodówkach. Ja pytam się w zamrażarkach, pytam się na zgłoszenie, oj tam jeden dzik, to jeden tam, to w końcu jest ich dużo, prawda? Tutaj pani profesor wspomniała też o szacunku dla tej zwierzyny. No, no dla mnie jakieś rzeczą było szokujące. Byłem na nartach w Krynicy Górskiej, jeździłem na, to była właśnie stacja Słodfiny, niedaleko najbliższa stacja, gdzieś tak przed południem, może nawet wcześniej po 10:00 zebrałem się na stację, żeby coś kupić. Podjeżdża myśliwy, ubrany na zielono, w kapeluszu, terenowym autem, z tyłu skrzynia, a w niej leży łoś. Leży łoś na pylecach, no to się leży, no to już pomijam wszystko. I ma obcięte właśnie nogi równo w kolanach, wszystkie cztery. Kopyta z kolan leżą obok skrzyni i tu starczą. No koszmarny widok, już pomijam, że tam też były grypy młodzieży na koloniach zimowych. Mówię, proszę pana, no co, co pan zrobił, jak to wygląda? Mówię, wie pan, no bo no, ta skrzynia, widzi pan, wystarzały mi to ta skrzynia, jeszcze bym zaczepił kogoś, o coś bym zaczepił, więc poucinał te nogi i jedzie sobie. I już kończę, żeby nie przedłużać. Ja w minione lato dwukrotnie uciekałem z lasu właśnie, będąc na grzybach. Raz byłem o godzinie 6 rano, poszedłem, dlatego że są indywidualne strzelania. Ja nie wiem, kto skąd dokąd strzela. Drugi raz wybrałem się na ślaki też w sąsiedztwie takiej łąki. No indywidualnie chodzą ludzie, dlatego mówię, że dla mnie część to są zwykli kłusownicy, którzy nawet jeden z nich ma wędzarnię, tutaj, prawda, wędzą sobie, później robią kiełbaski, coś tam i tak dalej. I ja jestem święcie przekonany, że oni tego nie odkupili właśnie od państwa, tego mięska. Więc no, czułem się niebezpiecznie. Uciekałem dwa razy. Odkąd tu mieszkam, a już bo dosyć długo, nikt nigdy nie zapowiadał żadnych polowań. Nikt, żadnej informacji nigdy nie było. Po prostu nagle się widziało, że jedzie grupa, nagonka, strzelanie gdzieś tam w polu z jednej strony budynków, czy z drugiej strony w lesie. No i dopiero dowiadywaliśmy się, że jest polowanie, bo słyszeliśmy strzały, widzieliśmy jadących ludzi. Dlatego ja myślę, że naprawdę powinniśmy zweryfikować bardzo mocno, kto dostaje tę broń, kto to jest, jak się nią posługuje. Część ludzi po prostu swoje jakieś chore ambicje w ten sposób chce sobie jakoś tam zaspokoić. Bezpieczeństwo. Nie tak dawno słyszeliśmy, 29-latek zabił człowieka, bo myślał, że to jest dzik, prawda? Więc trzeba tych ludzi naprawdę edukować. Trzeba mocno weryfikować, kto to jest. Niestety, alkohol na polowaniach jest obecny i też powinny być ścisłe, rygorystyczne, wprowadzone zasady. Człowieku, jeśli pijesz na polowaniu, zabieramy ci broń, do widzenia. I bardzo proszę, żeby ktoś zwrócił uwagę. Tak jeszcze raz mówię o tym, żeby no w końcu i strzelanie też. Ja podzielam pogląd tego pana, zresztą sam widziałem, jedzie ciągnik, z tyłu jedzie wóz i tam jest wszystko. Tam są, prawda, i bażanty, tam jest i dzik na wozie, dając wiści, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To tyle. Ja mam bardzo krytyczne. Znałem, żeby już nie było tak, że tylko wszystko no, Na nie, to znałem ich, no dwóch w zasadzie panów, jeden już nieżyjący, bardzo porządny myśliwy. Ja wierzę, że tacy są, zresztą jeden z przedmówców o tym mówił, ja ufam, że tacy ludzie są, który i robił różne paśniki, dokarmiał tę zwierzynę. Nie widziałem, żeby kłusował tak, jak widzę w tej chwili. Już tak na koniec powiem, co roku dokarmiałem na tej łące obok około 20 bażantów zimą. Co roku. W tym roku przestałem dokarmiać, dlatego że pojawił się tu właśnie nowy myśliwy, młody człowiek, dostał broń, puszczono nowych jeszcze 30 bażantów, więc ich powinno być trochę więcej niż 20. No i później widzę, jest to oczywiście karmik dla tych bażantów, zadaszenie z gałęzi, a dosłownie 15 metrów obok na drzewie ambona. Prawda? No i efekt był taki, że tych bażantów czasem widziałem tutaj z 5. Więc stwierdziłem, że no nie będę tutaj dokarmiał tych bażantów 5. Z jakich względów, no to chyba wszystko jasno. Przepraszam może za zbyt długą wypowiedź, ale jeszcze raz apeluję o to, żeby zweryfikować, kto dostaje tę broń, jak się posługuje, o tym, żeby zawiadamiać okolicznych mieszkańców i tak dalej, i tak dalej.
Panie Janie.
No i patrzę, co oni robią. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, również pozdrawiamy pan Jan tutaj nam, no, bardzo wiele tematów.
Nie, no bardzo wiele tematów i jak najbardziej ma pan rację, że kogoś, kto się zachowuje nie tak, jak powinien, to nie można nazwać w ogóle myśliwym, to jest kłusownik. My się staramy rugować takie osoby z szeregów Polskiego Związku Łowieckiego i naprawdę proszę nam w tym pomagać, czyli prosimy o przekazywanie konkretnych informacji, żebyśmy wiedzieli o takich zachowaniach, które w ogóle nie licują z nazwą myśliwego. Bo no wiadomo, że nie poradzimy sobie, jeżeli nie będziemy mieli informacji. Tam w trakcie też wypowiedzi powiedział pan o tym, że o 2 w nocy strzelony dzik, o 5 rano był w lodówce. Życzę smacznego, bo w ciągu 3 godzin nikt tego dzika nie zbadał, a mamy wśród dzików włośnicę. Bardzo się zdarzającą, no nierzadko, więc to jest troszkę duże zagrożenie dla spożywających tego dzika, jeżeli dzik nie został zbadany, więc proszę uważać, no to tak nie powinno być.
Temat wabienia zwierząt.
Wabienie zwierząt są, znaczy wabienie i karmienie, tak jak z tymi kaczkami. No jest to rzeczywiście wykorzystywana metoda, żeby no i inwentaryzować zwierzęta, jak również no zwiększać prawdopodobieństwo czy też możliwość ich pozyskania. To najbardziej charakterystycznym wabieniem no to jest rzeczywiście wysypywanie jakiejś karmy, czyli takie robienie takich karmowisk na otwartej przestrzeni. I tutaj właśnie dzik jest takim gatunkiem, który korzysta z tychże karmowisk chyba najbardziej. No jest to metoda, jest to technika, która no pomaga pozyskiwać tyle, ile powinniśmy pozyskiwać. No bo jeżeli my mamy pewne plany pozyskania na podstawie wiedzy o populacji, no to czasami bez zastosowania takich technik to pozyskanie nie byłoby możliwe.
Każdą oczywiście ułowioną zwierzynę myśliwy jest zobowiązany zgłosić.
Tak, nie, no w ogóle myśliwy jest obowiązany zgłosić swoje wejście na teren łowiska i potem po pozyskaniu on musi mieć odstrzał na zwierzynę. Musi być dokument, który mu pozwala odstrzelić danego gatunku, czasami nawet rodzaju zwierzynę.
To było dość też niepokojące, co pan Jan powiedział o tym ucieczce z lasu ze względu na strzały, które padały podczas polowania. Jak to jest z sygnalizowaniem, prawda, że w danym terenie w tym czasie odbywa się polowanie?
Bardziej myśliwi się powinni dostosowywać do pewnego rytmu wykorzystania lasu, więc oni muszą wiedzieć, w jaki sposób ludzie korzystają i kiedy korzystają. I rzeczywiście taki okres czy grzybobrania, czy też okres zbierania z poroży jeleni. Również to jest okres, kiedy ta obecność osób w lesie jest bardziej intensywna. No, o tym trzeba wiedzieć i do tego się trzeba dostosować. Natomiast dziwiłam się, że pan, który mieszkał w danym terenie, jak gdyby nie był informowany o tym, że odbywa się polowanie zbiorowe, ponieważ jest to obowiązek i na pewno ta informacja musi docierać, no nie wiem, do może do jakiegoś przedstawiciela w miejscowości, w której on mieszka, czyli może wójta, może sołtysa, ale to powinno dotrzeć i to powinno być powiedzmy ogłoszone publicznie, no. Na jakiejś tablicy ogłoszeń, nie tablicy ogłoszeń, coś takiego.
Tu jeszcze pan Jan poruszył temat dostępu do broni oraz edukacji myśliwych, szeroko pojętego również bezpieczeństwa. Do tych tematów powrócimy w naszej drugiej części rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Za tę część bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom oraz widzom telewizji Trwam. Dziękujemy również pani profesor za tę wiedzę, za te informacje, które pani profesor przekazała. Przypomnę, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, łowiectwo dla polskiej wsi. A naszym gościem jest pani profesor doktor habilitowana Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubra, a także członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy widzów i słuchaczy na drugą część o godzinie 21.30 w Radiu Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.